Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy.
Będę mówić o zasobach, które mogą nas albo wspierać w owej profilaktyce właśnie, o której przed chwilą była mowa, albo w momencie, kiedy już zaczyna się coś dziać i kiedy chcemy podjąć już jakąś interwencję, żeby zatrzymać proces wypalenia, żeby się w niego nie zagłębiać. W związku z czym właśnie o owych zasobach, które nas wspierają w momencie, kiedy jest nam trudno, będę dzisiaj mówić. Będę mówić o dwóch typach zasobów, czyli o zasobach osobistych, tych, które możemy w sobie kształtować i które możemy korzystać z siebie, ze swojego wnętrza wtedy, kiedy napotykają nas jakieś trudności, ale będę też zwrócę uwagę na zasoby organizacyjne, no bo kiedy mówimy o wypaleniu zawodowym, to mówimy o wypaleniu, które dzieje się w kontekście pracy i bardzo często w kontekście konkretnego miejsca, w którym się znajdujemy, organizacji, w której się znajdujemy. I za to wypalenie zawodowe bardzo często w dużej mierze odpowiedzialna jest organizacja, powinna wziąć na siebie odpowiedzialność i powinna starać się w taki sposób budować swoje zasoby, żeby wspierać swoich pracowników w ich działaniu. A wszystko to umieszczę w teorii wymagania zasoby pracy, która to teoria od dłuższego czasu jest naprawdę bardzo, bardzo intensywnie badawczo eksploatowana, powiedziałabym, i coraz więcej wiemy właśnie o tym procesie, który prowadzi do wypalenia, albo po drugiej stronie może prowadzić do zaangażowania, czyli do czegoś bardzo pozytywnego, co z pracą jest związane. W teorii tej mamy założenie, że każda praca ma swoje wymagania i to jest chyba dosyć oczywiste, wszyscy tego doświadczamy. Te wymagania to są takie cechy samej pracy, czyli zadań, czynności, które wykonujemy, jak i organizacji tej pracy, sposobów, w jaki to robimy, które wymagają jakiegoś naszego wysiłku. Ten wysiłek może być zarówno fizyczny, psychiczny, emocjonalny. No i w związku z tym ponosimy koszty. No bo kiedy jest wysiłek, to jest zawsze jakiś koszt. Z drugiej strony mamy w tej teorii również zasoby pracy. Czyli takie znowu cechy tej pracy, które, czy też dzięki którym możemy osiągać cele, które są przed nami stawiane albo sami sobie stawiamy, pomimo ponoszonych kosztów, czyli one nas wspierają w tym, żeby nawet jeśli wymogi są spore, żebyśmy potrafili poradzić sobie z tą sytuacją i skutecznie działać, skutecznie nie tylko w kontekście efektywnego wykonania zadania, ale skutecznie również w kontekście zadbania o siebie, czyli nie ponoszenia zbyt wielkich kosztów. Mamy tutaj również od pewnego czasu wprowadzony trzeci element, czyli właśnie zasoby osobiste. Ponieważ bez tej osoby, pracownika, który w sobie posiada różnego rodzaju cechy, predyspozycje, umiejętności, wiedzę, ale także relacje, to wykonywanie zadań będzie trudniejsze, jeśli zasoby będą małe, a będzie łatwiejsze, jeśli zasoby będą duże. Warto też zwrócić na to uwagę, że bardzo często właśnie widzimy wymagania pracy, staramy się czerpać z własnych zasobów, ale nie widzimy, nie szukamy, nie domagamy się zasobów organizacyjnych. I to jest trudna sytuacja, która będzie wyczerpującą. A skoro już użyłam słowa wyczerpująca, no to już wiemy, co dalej może się wydarzyć. W związku z tym, z punktu widzenia organizacji, niezwykle istotne jest, żeby nie tylko opierać się na zasobach pracownika, ale również budować własne zasoby, z których pracownicy mogą skorzystać. Na tym modelu możecie zobaczyć pewien układ zależności wzajemnych właśnie zasobów pracy, wymogów pracy, zasobów osobistych i zasobów organizacyjnych. I jak widzimy, mamy wymogi pracy, i zasoby osobiste tak w jednej linii, prawda? Jako pewne równorzędne czynniki, z których korzystamy. Wymogi pracy, praca stawia nam różnego rodzaju wymogi, to będzie obciążenie pracą, to będzie na przykład presja czasu, to będą konflikty ról, w które wchodzimy. Myślę tu o rolach zawodowych wewnątrz samej pracy, nawet niekoniecznie o konflikcie między pracą a naszym życiem osobistym. To będą na przykład nadmiernie złożone zadania, tak? Bardzo trudne zadania i tak dalej, i tak dalej. Tych wymogów może być bardzo wiele. To, że wypisanych jest tutaj kilka, to nie znaczy, że jest to lista zamknięta. Każdy zawód, każde miejsce pracy będzie się charakteryzowało swoistymi wymogami, które będą się pojawiać i towarzyszyć pracy osób, które ją wykonują. Mówiłam również, że mamy zasoby pracy. Kiedy praca jest autonomiczna na przykład, czujemy tą autonomię, wpływ, kiedy mamy jakieś wsparcie społeczne, to również są zasoby, które płyną z tej pracy. I teraz znowu, mamy tu wypisanych kilka przykładowych, ale nieprzypadkowych, ponieważ one bardzo często pojawiają się w badaniach. Natomiast znowu mamy tutaj otwartą listę. To jest bardzo charakterystyczne dla tej teorii, że nie mamy zamkniętego pewnego katalogu wymogów czy zasobów, tylko w zależności od tego, w jakim miejscu jesteśmy i jaki zawód wykonujemy, to te zasoby mogą się różnić i wymogi mogą się różnić. Więc tutaj zawsze dopasowujemy, czy proces jakiś diagnostyczny, czy proces badania, rozpoznania czegoś do konkretnego zawodu, do konkretnego miejsca pracy. Jeśli chodzi o zasoby osobiste, no to oprócz dobrych relacji, które mamy, które nas wspierają, warto wspomnieć o takich naszych cechach, właściwościach, które mogą nas rzeczywiście wspierać w trudnych sytuacjach. To będzie poczucie samoskuteczności, to będzie odporność psychiczna, to będzie optymizm, prężność. I znowu, trudno tutaj mówić o jakiejś bardzo zamkniętej liście takich zasobów, bo też niektóre z tych zasobów będą bardziej nam potrzebne w jednym typie pracy, a inne będą nam bardziej potrzebne w innym typie pracy. W każdym bądź razie te zasoby osobiste możemy kształtować. To jest niezwykle istotne, że to nie jest tak, że jesteśmy raz na zawsze przypisani do jakiegoś poziomu optymizmu czy prężności. To wszystko są takie nasze właściwości, które jesteśmy w stanie również modyfikować w jakiś sposób. No i teraz oczywiście mamy pewne interakcje pomiędzy zasobami pracy, wymaganiami pracy i zasobami osobistymi. Zasoby nam pomagają radzić sobie z wymogami, zarówno te zasoby osobiste, jak i zasoby pracy. Zasoby pracy z zasobami osobistymi nawzajem się też wzmacniają. I to, co jest też ważne, to to, że w momencie, kiedy my mamy zbyt wiele wymogów pracy, może teraz po raz pierwszy chyba powiem o tym mechanizmie, czy też podłożu, z którego to wypalenie rzeczywiście może się pojawić. Ponieważ wymogi zawsze będą. One nie znikną. One są, wymogi pracy. Natomiast możemy manipulować zasobami. Manipulować to oznacza starać się doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy owa równowaga, był to taki slajd również z kamyczkami, owa równowaga między wymogami a zasobami będzie utrzymana. Ponieważ jeśli będzie zbyt wiele wymogów i za mało zasobów, no to to jest właśnie ścieżka do utraty zdrowia, do wypalenia zawodowego. Natomiast w momencie, kiedy mamy tą równowagę, kiedy mamy dużo zasobów albo mamy więcej zasobów niż wymogów, tak? Tak też może się zdarzyć i wszystkim nam tego życzę, żebyśmy mieli dużo zasobów osobistych i dużo zasobów pracy, to mamy ścieżkę do budowania zaangażowania. I to jest też niezwykle istotne. I to jest też taka kwestia, na którą bardzo warto zwracać uwagę pracodawcom, że w momencie, kiedy będziemy zwracać, myśleć, czy też brać perspektywę jedynie wypalenia zawodowego, a nie budowania zaangażowania równocześnie, to nie zyskujemy pracowników w pełni przydatnych jak gdyby dla organizacji. Tak? W psychologii pozytywnej mówimy, że kiedy wychodzimy z choroby, to jeszcze nie przechodzimy do dobrostanu. Tak? To jeszcze nie jest to. Trzeba pójść kawałek dalej. A nad tym wszystkim, jak widzicie u góry, są zasoby organizacyjne. Czyli takie zasoby, które ewidentnie zależą od miejsca, w którym my pracujemy. Bo zasoby pracy mogą być zawarte w zawodzie, w tym, że ja mam pewne czynności, które wykonuję, pewne bardzo specyficzne zadania dla tego zawodu. Natomiast zasoby organizacji tkwią w organizacji, w tym, jak ta praca jest zorganizowana w sensie procesów pewnych, jaki jest klimat organizacyjny, jaka jest kultura organizacyjna, z jakimi ludźmi pracujemy, jak budują się relacje w tej organizacji i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy tutaj całe pole do popisu dla organizacji, żeby budować zasoby, które będą wspierać naszych pracowników. I to jest niezwykle istotne, żeby o tym myśleć. No i teraz, kiedy zastanawiałam się nad tym, w jaki sposób przygotować tutaj to wystąpienie dla Państwa, no to zastanawiałam się nad tym, co my już wiemy. I chciałam sprawdzić właściwie, co jest badane w tym obszarze, jakie interwencje, bo tutaj głównie o interwencjach psychologicznych sobie pomyślałam, są już sprawdzone albo są modne, gdzieś są prowadzone. No i właśnie, czy one są skuteczne, tak? W związku z tym przejrzałam sobie literaturę i starałam się ją przeanalizować, no żeby nie przechodzić przez wszystkie możliwe artykuły, jakie w ogóle na ten temat są na świecie, to wybrałam sobie tylko takie artykuły, które są metaanalizami, czyli same już przeanalizowały wiele różnych innych badań. No i myślę sobie, że tak mi lepiej zmieniać slajdy. Znalazłam 9 takich artykułów od bardzo współczesnych, wydanych już w tym roku. Dalej niż 10 lat temu nie sięgałam. Znalazłam 9 takich artykułów, w których dokonano właśnie metaanaliz różnego rodzaju interwencji, które czasami bardzo wprost dotyczyły celu tej interwencji jako obniżenia wypalenia zawodowego, albo dotyczyły właśnie wzmacniania zasobów, o których wiemy, że one pozwalają nam prewencyjnie działać wobec wypalenia zawodowego. Więc macie Państwo tutaj na tym slajdzie takie informacje liczbowe dotyczące liczby tych badań, ile osób ostatecznie tak w tych metaanalizach zostało przeanalizowanych, w jakich krajach się to działo, tak, te wszystkie badania. Jak widzimy, no właściwie cały świat i typy zawodów. Chyba nie jest zaskakujące, że najbardziej taką dominującą grupą osób biorących udział w tych interwencjach są nauczyciele. Drugą taką grupą są pracownicy służby zdrowia, ponieważ to są właśnie te zawody wspierające innych, pomagające innym, czyli te, które klasycznie od samego początku były przez Krystynę Maslach wskazywano jako te, gdzie to wypalenie zawodowe z największym prawdopodobieństwem może się pojawiać. Ale oprócz tego mamy też inne rzecz jasna grupy zawodowe, po pracowników biurowych czy menadżerów, ponieważ tak jak tutaj wcześniej wspomniano, współcześnie o wypaleniu zawodowym mówimy już nie tylko w tych zawodach pomocowych, ale generalnie właściwie we wszystkich zawodach. No i co z tych metaanaliz się nam objawiło? To są te metaanalizy. Jak ktoś ma ochotę, to teraz tam screenshot na ekranie. Tych 9 artykułów, z których skorzystałam. Najpierw spojrzałam sobie na to właśnie, jakie typy interwencji w ogóle pojawiają się w tych badaniach, jeszcze nie analizując ich skuteczności, ale tego po prostu, co ludzie badają, a skoro to badają, to co w praktyce proponuje się różnym osobom zagrożonym wypaleniem zawodowym jako te interwencje. No i mamy kilka takich grup. Bardzo często, najczęściej, były to interwencje z takiej grupy mindfulnessowej. Szczególnie oczywiście w tych najnowszych również badaniach i analizach, ale to są interwencje już z wieloletnim stażem, że tak powiem. W związku z tym nic dziwnego, że ich tak dużo tutaj jest. I też ze zdziwieniem stwierdziłam, że jest wiele różnych takich odmian tych interwencji, czasami różniących się jakimiś niuansami. Wszystkie jednakże skupione są rzeczywiście na uważności, na byciu tu i teraz, na skupieniu się na sobie w tym momencie i tak dalej. Potem drugą taką grupą interwencji, które się pojawiły bardzo licznie, to są interwencje w ogóle oparte o metody pochodzące z terapii poznawczo-behawioralnej. I tutaj rzecz jasna były to już takie interwencje, które stosowane były raczej już nie jako prewencja, tak, tylko rzeczywista interwencja wśród osób, które wykazywały owo wypalenie zawodowe. Mamy też interwencje oparte o emocje, czyli takie interwencje, w których skupienie właśnie na tej naszej emocjonalności, na analizie naszych emocji, na doświadczeniu emocjonalnym ma też wpływać na to, żeby obniżać wypalenie zawodowe. Mamy interwencje pozytywne, które mnie najbardziej ucieszyły, ponieważ wywodzą się właśnie z psychologii pozytywnej, albo można je przypisać do tego nurtu, czyli praktykowanie wdzięczności, wzmacnianie optymizmu, czy trening współczucia do siebie. O tym też była mowa już dzisiaj, że to jest niezwykle istotna kwestia. Mamy też takie grupy treningów oparte już na bardzo konkretnych właśnie zasobach osobistych, takich jak odporność psychiczna, prężność, w języku polskim też czasami używana, czasami taka angielszczyzna, czyli rezyliencja. Myślę, że gdzieś słyszeliście Państwo te pojęcia. Więc tutaj mamy takie programy właśnie wzmacniające ten nasz zasób osobisty. Również taki zasób, który jest, zawsze mówię o nim, że to takie combo, czyli PsyCap, czyli psychologiczny kapitał, w którym ta rezyliencja jest jednym z elementów. Oprócz tego mamy optymizm, mamy nadzieję, mamy poczucie skuteczności własnej. I jak widzicie, kolejna grupa to właśnie interwencje dotyczące wzmacniania poczucia własnej skuteczności. No i też takie interwencje zarządzania stresem generalnie, czyli oddziaływanie na własne ciało, głównie ciało, po to, żeby to napięcie związane ze stresem łagodzić, czyli różnego rodzaju techniki relaksacyjne czy trening autogenny. Ale to, co mnie bardzo zainteresowało, to czy są badania dotyczące takich interwencji związanych właśnie z organizacją. To jest to, co jest w niebieskiej ramce. I niestety okazało się, że tam dwa badania takie się tylko pojawiły, związane właśnie z interwencjami na poziomie organizacyjnym. I okazało się, że jest to budowanie zasobów organizacyjnych, można by tak powiedzieć. Jedno badanie było w służbie zdrowia, drugie w edukacji. I to były czasami właśnie bardzo konkretne zmiany pewnych procesów, które w organizacji zachodzą, pewnego stylu działania, który w tej organizacji jest realizowany. Więc tutaj warto na to zwrócić uwagę, że trochę mało wiemy, tak, o tych działaniach. Z teorii wywodzimy, że absolutnie one są ważne, natomiast na pewno taka refleksja dla badaczy, że tym trzeba się bardziej zająć, żeby rozpoznać tego typu działania. No i teraz, co jest skuteczne? Okazało się, że największą skuteczność to też może być troszeczkę efekt skali. Pamiętajmy o tym, że to była największa grupa interwencji w ogóle tak przebadanych i przeanalizowanych. Największą skuteczność wykazują interwencje typu mindfulness, te oparte na terapii poznawczo-behawioralnej i interwencje pozytywne właśnie. Warto też zwrócić uwagę na to, co wspiera te interwencje, czyli jakie one powinny być, żeby były skuteczniejsze. Okazuje się, że możemy na podstawie tych wielu metaanaliz stwierdzić, że optymalnie 6-12 tygodni czas trwania takich interwencji. Oczywiście one nie trwają non-stop, ale są na przykład powtarzane pewne ćwiczenia, zadania przez ten czas. Format, ponieważ dzisiaj wiele rzeczy dzieje się również online, to jest ciekawe. Okazuje się, że jednak ten format stacjonarny jest skuteczniejszy niż format online'owy. Okazuje się również, że największy taki impact, największą zmianę obserwuje się u młodszych pracowników niż u pracowników starszych z bardzo dużym stażem. Młodsi są bardziej podatni na te interwencje. No i że warto wbudować w interwencje takie komponenty refleksyjne, gdzie rzeczywiście jakaś taka refleksja na własny temat się pojawia. Czyli to, o czym przed chwileczką słyszeliśmy, zatrzymaj się, zastanów się, po co tak biegniesz, do czego zmierzasz, co ci to ma dać. No i ponieważ, tak jak powiedziałam, dla mnie z punktu widzenia osoby zajmującej się organizacjami, bardzo ważne jest to, aby organizacje zadbały o zasoby, żeby można było, pracując w danej organizacji, mieć takie zaplecze, z którego możemy sobie zaczerpnąć, kiedy jest gorzej, albo niekoniecznie, kiedy jest gorzej, ponieważ te zasoby mogą działać również i prewencyjnie. To znaczy my z nich korzystamy i dzięki temu nie wypalamy się po prostu, bo jest nam łatwiej realizować te wymagające zadania, które przed nami stoją. Co to mogą być za zasoby? Może zacznijmy od tego, co po prawej stronie, najbardziej chyba oczywista rzecz, o której już dzisiaj w obu wcześniejszych wystąpieniach była mowa, czyli relacje. Czyli zasoby związane z relacjami, zasoby interpersonalne, to co się dzieje między ludźmi w danej organizacji. Jeśli to są relacje oparte na wspieraniu siebie, na szacunku, na takiej właśnie uważności na drugą osobę, czego ona potrzebuje, w jakim jest stanie i tak dalej, zarówno na poziomie tym pracowniczym, czyli między współpracownikami, jak i już nie na poziomie, a w pionie, pomiędzy osobami liderującymi zespołami, kierującymi zespołami, zarządzającymi zespołami, jakbyśmy sobie tego nie nazwali, a członkami tych zespołów, tak, pracownikami. Jeśli te relacje właśnie tak będą wyglądać, to można powiedzieć, że naprawdę w dużej mierze już mamy ogromny zasób, z którego czerpiemy i który nas uodparnia w tych trudnych sytuacjach. Ale oprócz tego, rzecz jasna, są zasoby materialne i są zasoby proceduralne, czyli już takie bardzo konkretnie związane z tym, co organizacja dla nas może zrobić. Niektóre rzeczy są naprawdę banalne, trywialne, czasami bardzo oczywiste, ale pamiętajmy, że to też są zasoby, czyli na przykład właściwe narzędzia pracy. Dopasowane do nas, dostosowane do nas. Nie chodzi o to, że mam biurko. Chodzi o to, że przychodzę, powiem o zasobie w mojej organizacji, pochwalę moją organizację teraz, że przychodzę do sali ćwiczeniowej i mogę sobie wyregulować to biurko. Ja mogę przy nim stać, mogę przy nim siedzieć. Przede mną była bardzo wysoka osoba, inaczej ustawiła. Ja teraz przychodzę, inaczej sobie ustawiam. Jest mi wygodnie, jest mi komfortowo. W momencie, gdybym musiała się za każdym razem gdzieś wspinać, gdzieś albo schylać, żeby coś zrobić, to byłaby zupełnie inna praca. Także to też są zasoby, z których można korzystać. To są wszelkiego rodzaju dodatki czy też wsparcia finansowe, które oczywiście organizacje w mniejszym lub większym stopniu będą oferować. Zarówno te takie regularne, jak i kryzysowe. Kiedy coś się dzieje, ja mogę liczyć na wsparcie mojej organizacji, że ona w takiej sytuacji znajdzie zasoby na to, zasoby finansowe, żeby mnie wspomóc. To będą oczywiście różnego rodzaju szkolenia, wspieranie edukacji swoich pracowników, ponieważ lubimy się uczyć, jak było powiedziane wcześniej. Ważne jest to, że tutaj na przykład możemy włożyć również takie szkolenia, takie warsztaty, które będą interwencjami. Na przykład budujące nasze zasoby osobiste. Przecież to nie musi być szkolenie z Excela. To może być szkolenie, warsztat z rezyliencji na przykład, prawda? To jest poważny zasób, który nam daje organizacja. To będzie dostęp do różnorodnych udogodnień, za które na przykład musiałabym samodzielnie w 100% zapłacić, a firma mi to albo dofinansuje, albo sfinansuje na różne sposoby. No i inne, ponieważ tu również nie mamy zamkniętego katalogu zasobów. One mogą być bardzo różne. I jeszcze mamy zasoby proceduralne, czyli zasoby, które związane są z pewnymi sposobami działania, organizacją naszej pracy. Tak? Czyli to mogą być takie procedury, które ułatwiają dopasowanie możliwości pracownika do oczekiwań organizacji. To mogą być procedury, które wspierają tą naszą równowagę praca-życie osobiste. Przeróżne, tak? Nie chcę tu wchodzić w jakieś przykłady, bo mogłabym o tym mówić godzinami, ale tam, gdzie zwraca się na to uwagę, tak, że mam czy małe dziecko, czy chorą starszą mamę i potrzebuję innego, na przykład innej organizacji czasu pracy, jeśli to tylko jest możliwe, rzecz jasna, w takiej organizacji, tak? Procedury wspierające relacje interpersonalne, czyli zwracanie uwagi na to, że my tu jesteśmy nie tylko po to, żeby wykonać to zadanie, ale także po to, żeby budować wspólnotę, po to, żebyśmy byli razem. No oczywiście różnego rodzaju narzędzia ZZL, dzisiaj powiedzielibyśmy pewnie HR też, czyli zarządzanie zasobami ludzkimi, typu motywowanie, ocenianie i tak dalej, które też będą zasobem, kiedy będą przejrzyste, sprawiedliwe, właściwe i tak dalej. No i wartości organizacyjne, a właściwie przede wszystkim, bo wartości to organizacje często mają, wywieszają na sztandarach i sobie możemy na stronie internetowej poczytać, ale chodzi o to, żeby nie było niespójności między tymi wartościami, które głosimy, ogłaszamy wszem i wobec, a tymi, które rzeczywiście nami kierują w tej organizacji, tak? I my realizujemy w pewien sposób to działanie. Czyli można budować zasoby organizacyjne na naprawdę wiele różnych sposobów. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że przekazałam parę sposobów na to, co można zrobić, żeby nie dopuścić do wypalenia zawodowego, albo żeby ratować się na tych pierwszych etapach, kiedy właśnie nie idziemy już do lekarza po L4, tak? Z tego powodu, że jesteśmy wypaleni. Dziękuję bardzo.
Czy któreś z tych interwencji były realizowane w Polsce, o których były te badania?
Z tego, co pamiętam, w jednym z artykułów z tymi metaanalizami, tak, były też polskie badania.
Bardzo się cieszymy. Idzie ku coraz lepszemu. Proszę też powiedzieć, czy radzenie sobie z wypaleniem jest tożsame z radzeniem sobie ze stresem? Bo jak widzieliśmy te interwencje, one rzeczywiście tak mogą wyglądać? Czy jest jakiś obszar osobny?
To znaczy niektóre z nich rzeczywiście bardzo oddziałują na właśnie odczuwanie stresu i na radzenie sobie ze stresem. No ale tak jak było i w pani prelekcji, że tak powiem, no stres jest tym wyzwalaczem bardzo często wypalenia zawodowego. W związku z tym oddziaływanie na stres ma tu swój sens. Natomiast nie wszystkie dotyczyły stresu, no bo tam, kiedy mówiłam o tych pozytywnych na przykład, gdzie mamy takie przeżywanie wdzięczności, tak? Na przykład w związku z pisaniem takiego dzienniczka wdzięczności, no to tutaj stres już nie ma znaczenia, nie o to tutaj chodzi, prawda? Tylko zupełnie coś innego wzmacniamy.
Bardziej w kierunku psychologii pozytywnej, wzmacniania tego, co pozytywne, tak, czyli zasobu. Dziękuję. Czy my wiemy, jaki jest czas potrzebny, by osoba wypalona zawodowo powróciła do zdrowia?
Bardzo indywidualne. To jest bardzo indywidualne, jak ze wszystkim chyba, z takiego zwykłego przeziębienia. Niektórzy wychodzą po 2 dniach, a niektórzy 2 tygodnie. Więc również i w tych naszych trudnościach natury psychicznej, psychologicznej też różnie to może być. Na pewno będzie tak, wiem to już z tych właśnie wniosków, z tych interwencji, że w momencie, kiedy będziemy wzmacniać te swoje osobiste zasoby, to możemy szybciej to zrobić.
Dzięki. No i pojawiło się pytanie, mam nadzieję, że ono już w całej prelekcji znalazło odpowiedź. Jak można świadomie wzmacniać zasoby osobiste pracowników? Więc tam już mieliśmy całą kafeterię. Chyba.
No tak, znaczy to były zasoby organizacyjne, tak? Czyli to były zasoby, które organizacja daje ze swojego wnętrza, czerpcie, drodzy pracownicy. Natomiast mówiłam o tym, że wśród nich mogą być na przykład warsztaty organizowane dla pracowników, czy to właśnie radzenia sobie ze stresem, czy te wzmacniające nasze zasoby, prawda? To tak. Więc no, organizacja dla swoich pracowników może pomyśleć o tego typu warsztatach, szkoleniach związanych właśnie z budowaniem zasobów osobistych.
Tak. Każdy jeden prawie punkt na slajdzie, który się pojawił, jeśli chodzi o interwencje, tutaj myślę, organizacje mogą wspierać pracowników w tym, żeby właśnie
żeby te interwencje tam
korzystanie z nich.
Jak najbardziej.
I ja jedną rzecz tylko się podzielę, też takim moim ostatnim odkryciem, bardzo ciekawe badania, dopiero co opublikowane, pani doktor Nowackiej, w których się okazało, że poziom samego wynagrodzenia, bo pani doktor nie mówiła o wynagrodzeniu, tylko o dodatkowych benefitach. W tych badaniach dokładnie z tego roku okazało się, że poziom wynagrodzenia nie różnicuje ryzyka wypalenia zawodowego, uwaga, pomiędzy pielęgniarkami a pracownikami korporacji. Więc to rzeczywiście coś innego. Inne aspekty, o których pani doktor mówiła, a nie sama, no tak, tak tutaj w tych badaniach.
No ja rozumiem. Zastanawiam się, jak to połączyć, bo spodziewałam się, że poziom wynagrodzenia po prostu nie różnicuje, tak? Natomiast tu jest między pielęgniarkami, i nie wiem, co tu jest. No właśnie.
Taki jest wynik. Plus one opublikowana.
Okej. Dziękuję za ten wynik.
No i to myślę, otwiera nam znacznie szerszą tak naprawdę kafeterię, prawda? Bo tak sporo tych czynników, na sporo czynników innych, miękkich, możemy też wpływać.
Dzień dobry. Chciałabym na początku powiedzieć, że świetny wykład i w ogóle sama poczułam się tak trochę dowartościowana, bo powołała się pani na teorię, którą ja sama opisywałam w swojej pracy magisterskiej, tylko że jeszcze te kilka lat temu ona nie była tak rozbudowana jak dziś i bardzo żałuję, że nie było wtedy tylu wyników badań, które można by było wtedy już wnieść. Ale fajnie było o tym znowu usłyszeć i zaktualizować. Ja chciałabym zapytać o jakiś przykład albo przykłady takich interwencji pozytywnych, bo widzę, że teraz w ogóle trendy idą w kierunku tej psychologii pozytywnej, które są możliwe do zastosowania w szkole podstawowej, bo sama jestem psychologiem w szkole podstawowej, gdzie pracujemy głównie z dziećmi niepełnosprawnymi, więc każdy z nas jest tam pedagogiem specjalnym, praca jest no bardzo momentami wypalająca albo wyczerpująca i taki też mam cel swój jako psycholog w tej organizacji, żeby gdzieś tam wzmacniać ten nasz dobrostan i zastanawiam się, czy dobrze się kierunkowałam do tej pory, czy jest coś, czego mogę się jeszcze nauczyć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. No to właściwie każda, tak? Każda z tych interwencji pozytywnych w stosunku do grana pedagogicznego może być stosowana. W ogóle każda z tych interwencji, o których tutaj była mowa. Mamy do czynienia z dorosłymi ludźmi. Ważne jest to, żebyśmy pamiętali jednak o pewnych też takich osobistych preferencjach, o tym właśnie, że jedni lubią coś tam, drudzy nie lubią, tak? Na przykład lubią być z innymi ludźmi, bardzo lubią ludzi albo mniej lubią ludzi. W związku z tym tak samo jest z interwencjami. Nie każdemu wszystko będzie pasować, tak? Ja na przykład bardzo nie lubię pracy z ciałem, w związku z czym żadne tam autogenne treningi nie są dla mnie, tak? Ale no, zazwyczaj musimy spróbować, żeby się tego dowiedzieć, że coś jest dla nas, bądź dla nas nie jest. Więc tutaj byłabym Otwierałabym pewną kafeterię, otwierałabym wiedzę na ten temat, tak? Dobre poinformowanie, na czym polega dana interwencja. I bo to, że wiemy dokładnie, co robimy, nie oznacza, że to jest mniej skuteczne, bo czasami jest takie przekonanie, że nie należy ludziom mówić, to wtedy zadziała, a jak wiedzą, o co chodzi, to przestaje działać. Także myślę sobie, że wszystkie z tych interwencji byłyby tutaj właściwe.
Dzień dobry, Barbara Basińska, Gorzów. Ja na co dzień zajmuję się szkoleniem między innymi rad pedagogicznych. I ja chciałam spytać między innymi z tego tematu, jak jest, czy znane są badania, które potwierdzają związek pomiędzy wiekiem czy długością pracy a poziomem wypalenia zawodowego, albo też, bo zauważam taką sytuację, w której wypalone są osoby krótko pracujące, a mniej wypalone osoby bardzo długo pracujące. I czy jakiś też ma związek, nie wiem, wielkość szkoły, miasto, bo też widzę dwie rzeczy. Poziom wypalenia u nauczycieli klas wyższych czy szkół ponadgimnazjalnych, może nie poziom wypalenia, tylko poziom gotowości do korzystania z tych sposobów, o których pani mówiła, na przykład mindfulness czy i poziom braku, a są to setki godzin, z mojej strony braku gotowości nauczycieli klas starszych, ponadgimnazjalnych, średnie, ponad podstawowych, średnich, nauczycieli studentów. Czy jakieś informacje na ten temat? Dziękuję.
Ja wiem, że tu koleżanka może dużo powiedzieć na temat tego związku z wiekiem. To zapraszam.
To chętnie. Rzeczywiście tak jest, że niektóre badania pokazują związek z wiekiem, natomiast no, on jest dość niejednoznaczny i mówią właśnie o tym, że właściwie nie mamy jednoznacznych badań. Natomiast rzeczywiście istnieje, jest szereg badań, które pokazują dokładnie tak, jak pani zaobserwowała też bardzo trafnie, że częściej młodzi pracownicy wykazują objawy wypalenia zawodowego. Wyjaśniane jest to w ten sposób, że po pierwsze osoby, które pozostają w pracy, mają takie zasoby osobiste, które w tej czasie rekrutacji, tak, pozwalają właśnie ich zrekrutować do tej, a nie innej pracy, które później im pozwalają lepiej radzić sobie z tak zwaną treścią pracy, czyli obciążeniem, które nazywamy treścią pracy w porównaniu do kontekstu pracy i również, że w trakcie adaptacji do pracy człowiek wypracowuje takie swoje sposoby na bazie doświadczeń, tego czego się uczy, które pozwalają mu lepiej radzić sobie właśnie z różnymi obciążeniami, przeciążeniami, różnymi ryzykami. Więc rzeczywiście osoby w tym młodszym wieku są bardziej narażone na ryzyko, ale to też badania pokazują, że nie tylko wypalenia zawodowego, ale na przykład też tej wtórnej traumatyzacji. Młodsi specjaliści są właśnie w obszarach pomocowych też częściej i na to narażeni. Więc to takie są zależności z wiekiem. Natomiast one nie są jednoznaczne. Są tak również takie badania, które pokazują odwrotną zależność, choć jest ich mniej, ale też są. I jeśli chodzi nawet o rodzaj właśnie obszaru pedagogicznego, także są różnice, ponieważ na przykład część badań pokazuje, że taka propo pedagogiczna w obszarze specjalnych potrzeb edukacyjnych, nie wiem czy paradoksalnie, ale może zaskakująco, mają mniejszy poziom stresu i wypalenia. Więc tu znowu możemy szukać takich przyczyn, wyników badań, które nie są tak, prawda, intuicyjnie czy tak potocznie przez nas obserwowane, czy stereotypowo, prawda, rozpoznawane. A na przykład wiemy, że jeśli chodzi o ryzyko wypalania się, jeśli chodzi na przykład o profesje medyczne, to jakbyśmy się mieli zastanowić, czy szybciej i bardziej wypalają się medycy, w ogóle osoby z ochrony zdrowia na oddziałach hospicyjnych czy na oddziałach onkologicznych, to ciekawe, co tutaj państwu, czy nawet internistycznych i hospicyjnych. To ciekawe, co tu państwu podpowiada intuicja. Nie odpowiadajcie, nie ryzykujcie, bo badania pokazują, że częściej na oddziałach internistycznych. Mimo, że na hospicyjnych, prawda, mamy pracę z osobami w tych stanach terminalnych i z no, ukresu życia, tak, i z najbardziej dramatycznymi odsłonami tego życia naszego. Więc to tak, badania.
Ja myślę też dodając, że tak myślę cały czas o tym wieku, że tutaj bardzo myślę sobie wiele dodatkowych zmiennych będzie wpływać. Po prostu to może być chociażby właśnie typ pracy, tak? Albo motywacja, z którą my do tej pracy przychodzimy, jakieś wartości, którym hołdujemy. Więc myślę sobie, że to w ogóle bardzo trudno szukać przy złożonym zjawisku wypalenia zawodowego i złożonym kontekście pracy, szukać takich pojedynczych predyktorów, tak, które decydują o tym, że coś się pojawi z większym prawdopodobieństwem albo z mniejszym.
Dziękujemy.